Godzina 7:10 poranek w net. Witamy Państwa bardzo serdecznie za oknem. Oczywiście śnieg, deszcz i mgła. Nie, to jest nagranie z przed miesiąca. Przepraszam bardzo. Za oknem słońce. Państwo widzicie wspaniałą pogodę. I taka wspaniała pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka dni, więc cieszmy się nią. My teraz cieszyć się będziemy 3 godzinami poranka w net od 7 do 10. Na początku naszą radość wywołuje widok w studio radiowym Macieja Kożuszka, publicysty Gazety Polskiej Codziennie, szefa redakcji międzynarodowej, wielokrotnego uczestnika różnego rodzaju wypraw na Węgry. No i o te Węgry zapytamy, bo na Węgrzech, proszę pana, Viktor Orbán, kolejna większość konstytucyjna.
No ostatnio, na ostatniej wyprawie na Węgry Gazety Polskiej nie byłem, więc jakby taką korektę tylko wprowadzę. W ogóle dzień dobry, witam wszystkich. No ale widać ewidentną korelację pomiędzy wyjazdem Gazety Polskiej na Węgry a sukcesem Viktora Orbána. Tutaj chyba nie muszę co do tego nikogo przekonywać. Natomiast tak, Viktor Orbán wczoraj jeszcze dziękował premierowi Mazowieckiemu. Nie wiem, czy to oczywiście było przejęzyczenie, bo chodziło mu na pewno
o premiera Morawieckiego. Odwiedził Węgry w miniony piątek.
Tak, no ale to zwycięstwo chyba jak najbardziej spodziewane. No nie wiem, co tu dodać jeszcze. No będzie miał większość konstytucyjną, to jest naprawdę ważne.
To trzeba
naprawdę
coś dodać, bo tu są kilka rzeczy. Bo po pierwsze, bardzo duża frekwencja.
To prawda.
I teraz co, czy przeciwnicy Orbána poszli, żeby go odsunąć od władzy, a przestraszeni tym jego zwolennicy stawili się w większej liczbie?
No to trudno powiedzieć, jaka była przyczyna tej większej frekwencji. Mi się wydaje, że tak, że troszeczkę rzeczywiście kampania wyborcza na Węgrzech trwała no, na długo przed rozpoczęciem tak naprawdę tej oficjalnej kampanii wyborczej. Orbán bardzo mocno mobilizował swoich zwolenników. W centrum tego wszystkiego była ta akcja, że tak powiem, z Enfant Terrible węgierskiej polityki, czyli George'em Soroszem, który cały czas był na plakatach. Ja jeszcze byłem, no nie wiem, pół roku temu w Budapeszcie, to na połowie billboardów był właśnie George Soros. Więc to pewnie jest jakąś tam przyczyną, no ale z drugiej strony to też świadczy dobrze, że jakby nawet jeżeli ten Orbán, tak jak niektórzy przekonują, ma zapędy autokratyczne, no to frekwencja pokazuje, że ludzie nie są z tym w jakiś sposób zdemobilizowani, bo wątpię, żeby aż takim był autokratą, żeby przekręcać tą frekwencję, tak jak mamy przykład w Rosji.
No, frekwencja widoczna była na ulicach. Wiele osób z Budapesztu i innych węgierskich miast informowało, że to właśnie idą tłumy do lokali wyborczych, co jest dowodem popularności Orbána, ale nie tylko, ale również tego, że w opinii Węgrów prowadzi on kraj w dobrą stronę.
Tak, no tak się wydaje. No to trzecia kadencja, to się w Polsce na przykład jeszcze nigdy nie zdarzyło.
Rzadko w którym kraju europejskim
to się zdarza. Udało się tam przekroczyć mu pewną taką magiczną granicę, której jak widzimy po ostatnich sondażach, na razie chyba Prawie i Sprawiedliwości się nie udało przekroczyć. To znaczy, żeby mieć tą stabilną większość i to większość konstytucyjną. W Budapeszcie też wydaje mi się, że akurat Budapeszt jest no może nie w przytłaczającej większości, ale generalnie jest antyorbanowski, tak? Bo duże miasta na Węgrzech są antyorbanowskie, co znaczy też, że jeżeli w Budapeszcie była taka frekwencja, to znaczy też, że przeciwnicy Orbána byli zmobilizowani i czuli potrzebę, żeby w tych wyborach uczestniczyć. No ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście mandat społeczny ma ciągle bardzo mocny i ciągle ten kierunek, w którym prowadzi Węgry, Węgrom się podoba.
Tematy wyborów, nie wiem jakie były tematy wewnętrzne, ale tematy zewnętrzne, no to imigranci, Węgrów jest tylko 10 milionów, wystarczy, że przyjedzie, nie wiem, po 5 milionów Arabów, Hindusów, Pakistańczyków i Chińczyków. Nawet nikt nie zauważy nieobecności 5 milionów Chińczyków w Chinach, z całym szacunkiem. No i się okaże, że Węgrów już nie ma. Tematy imigranckie i tematy Solidarności Grupy Wyszehradzkiej. To też taki pewnie nowy temat w kampanii wyborczej na Węgrzech.
Tak się wydaje. To w Polsce jest taka moda, żeby mówić o tym, że właściwie cała polityka polska zagraniczna to jest do niczego i w ogóle nic nam się nie udaje, ale jakby się przypatrzeć tym działaniom wokół grupy, ożywienia Grupy Wyszehradzkiej, to rzeczywiście to można nazwać sukcesem, bo sukcesem jest chociażby to właśnie, że dla wszystkich tych premierów i Babisza, który jakby, któremu w przeciwieństwie do Orbana daleko jest do, i ideologicznie, i tak charakterologicznie do przywódców Prawa i Sprawiedliwości, to im rzeczywiście bardzo na tym zależy, żeby pokazywać się jako tych, którzy chcą być częścią Grupy Wyszehradzkiej, jako ci, którzy chcą być, pokazywać dobrą wolę we wspólnych inicjatywach Grupy Wyszehradzkiej. Orban też, chociażby tego się też w Polsce nie zauważa, bo różni komentatorzy lubią chociażby mówić o tym proputinowskim nastawieniu, które oczywiście jest faktem w pewnych obszarach, ale chociażby nie zauważa się takich rzeczy, że Orban rzeczywiście robi pewne koncesje na rzecz polskiego rządu, mówiąc chociażby o konieczności dywersyfikacji wprost. Źródeł gazu, czy to z Rumunii, czy skądinąd, czego na przykład nie słyszymy od Niemców, prawda?
Dla nich dywersyfikacja to jeszcze jedna rura z Rosji.
Dokładnie.
To jest dywersyfikacja.
No, tak, no. Także wydaje się, że tutaj to w pewnych ramach idzie w dobrą stronę, chociaż oczywiście trzeba też zauważać jakby odmienność tej węgierskiej polityki. Tak jak mówiłem, ta kampania przeciwko Sorosowi, ona była trochę, mimo tego, że ja ani krztyny sympatii nie mam w sobie dla George'a Sorosa, to ona była troszeczkę naznaczona taką paranoją, to znaczy, że właściwie już nie wiadomo było, za co ten Soros odpowiada, a właściwie odpowiada zapewne za wszystko. I jeżeli chodzi o tą kampanię imigrancką, to tutaj z kolei wzmocniło Orbana na pewno to, że Węgrzy sobie chyba doskonale z tego zdają sprawę, bo oni, pamiętajmy, że my nie przeżyliśmy tego, co oni, znaczy my nie byliśmy na szlaku tranzytowym tych imigrantów.
Tak, to już tak zwany szlak bałkański przez Grecję
tak.
I Węgry, potem do Austrii i Niemiec.
I to trochę my sobie nie zdajemy sprawy, jak to wyglądało, to znaczy jakie były realne konsekwencje tego, że Angela Merkel powiedziała, no dobrze, to przyjmiemy, no pamiętajmy, że do Niemiec nie da się przez Morze Śródziemne dotrzeć bezpośrednio, więc te wszystkie państwa były narażone na te konsekwencje, no i dochodziło do takiej sytuacji, prawda, gdzie podstawiano autokary, tylko wszystkich pod granicę niemiecką wysyłano. A z kolei historia, że tak powiem, czy dalszy rozwój wypadków przyznał rację, bo chyba Węgrzy i Orban to sobie doskonale zdaje sprawę, jak to można politycznie wykorzystać, że Angela Merkel, która jakby gdzieś tam w pewnym momencie zaczęła święcić sukces zażegnania kryzysu imigracyjnego, to w istocie ten sukces zawdzięcza tym rozwiązaniem, które bardzo krytykowała, czyli zamknięciu granic, zabezpieczeniu.
No, ale na pierwszy rzut oka żaden kryzys nie jest zażegnany. Mamy zamachy w Niemczech. Mamy człowieka, który ma na imię Jens podobno i jak twierdzą źródła niemieckie, jest Niemcem, ale nie znamy jego nazwiska, nie zobaczyliśmy do tej pory jego zdjęcia. Ciekawe dlaczego. Pewnie dlatego, że wygląda jak zwykły Niemiec i nie ma sensu o tym mówić.
Nie, dokładnie. To pewnie dlatego. Mnie najbardziej, przepraszam, że mówię przy takiej okazji, że mnie coś rozbawiło, ale no, zamach to jest osobna sprawa, a to jak media się zachowują przy tej okazji, to jest osobna sprawa, że od razu w mediach pojawiło się, że to jest tak zwany naśladowca. Naśladowca, czyli taki, który po
oni
prostu...
Oni już wszystko wiedzą.
Tak, i tak jakby to pojęcie naśladowcy, ponieważ to jest chyba pierwszy zamach taki, w którym ewentualnie jest rzeczywiście taka możliwość, że to nie był nikt, kto był pod wpływem islamu, chociaż taka możliwość ciągle istnieje. To od razu używa się tej kategorii, że to był ten naśladowca, tak jakby to była co drugi zamach był przeprowadzony przez takiego naśladowcę. No zobaczymy, jak to się skończy. To też jakby zwracam uwagę, że to jest zapotrzebowanie cały czas na to, żeby wreszcie jakiś prawicowy, na przykład oszołom, dokonał jakiegoś zamachu. Zobaczymy, czy to w tą stronę pójdzie.
W 2016 roku polska ciężarówka, która wbiła się w tłum,
no
Polak, który rozjechał, potem się okazało to, co się okazało, więc...
No właśnie, to jest jakby, to jest ten, że tak powiem, miecz politycznej poprawności, który tnie tylko w jedną stronę, to znaczy chodzi się na palcach, ale wtedy, kiedy się pojawia jakakolwiek cień jakiegoś dowodu, że to nie był muzułmanin, że to nie był ktoś pochodzący z krajów Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu, czy też Azji, to od razu się na to wszyscy rzucają i już dalszych dowodów nie szukają i mówią właśnie, że to był na pewno, że to była na pewno taka sytuacja. No zobaczymy, jak to, chociażby ciągle tak naprawdę niewyjaśnione są do końca motywy chociażby tego strzelca z Las Vegas, tak? Bo przez pewien czas mówiło się o jego związkach z Państwem Islamskim, inni mówili o jego związkach z jakimiś tam grupami. Teraz chociażby mamy bardzo ciekawy przykład kolejny takiego rozważania, gdzie pani, która rzeczywiście była pod wpływem jakichś takich ruchów feministyczno-wegańsko-lewackich, dokonała zamachu, zaczęła strzelać w siedzibie YouTube'a, to się mówi z kolei, że ona była chora psychicznie, tak? To znaczy w sensie takim, że no na pewno taka jakaś ideologia, ja uważam, że to są dwie ze sobą rzeczy związane, to znaczy, że ktoś jest chory psychicznie i jest zwolennikiem zbyt emocjonalnym i zbyt radykalnym takich ruchów właśnie, zresztą...
Ta pani z YouTube'a to akurat bardzo ciekawy przypadek, bo jej rodzice uciekli przed Republiką Islamską z Iranu do Stanów Zjednoczonych. Ona wyrosła i wychowała się całkowicie w Stanach Zjednoczonych. No mimo to została feministką i radykalną muzułmanką, więc coś tam niestety...
No to w ogóle jest na rzeczy. To w ogóle jest znany schemat, kiedy pierwsze pokolenie jest bardzo liberalne, a drugie pokolenie się radykalizuje już w Europie właśnie. To znaczy, to jest opisane w bardzo wielu książkach, też takich biograficznych, w którym właśnie pokazane jest to, jak chociażby rodziny sufickie, czy takiego odłamu islamu, który jest bardzo, no powiedzmy, nazwijmy go pokojowy, z tych rodzin wywodzi się bardzo wielu zradykalizowanych muzułmanów, którzy zaczynają podążać za radykalnymi imamami i tak dalej. Także to trochę jest taka dziwna sytuacja. Natomiast w przypadku tej pani rzeczywiście, no dodatkowo tutaj właśnie widać to, dla mnie jest widoczny związek, to znaczy jej takie, jak sobie zobaczymy, jak ona myślała o sobie jako takiej ofierze jakiegoś systemu, to jest bardzo, bardzo pasujące i bardzo mocno wzmacniane przez ideologię lewicową, która generalnie z każdej ofiary, czy to jest muzułmanin, czy to jest czarny, czy to jest gej, czy to jest osoba trans, robi jakby bohatera, męczennika i zarazem właściwie kogoś, kto zyskuje na tym w pewnym sensie, więc jakby tutaj jest ścisły związek i że na to niezrównoważenie jej psychiczne nałożyło się właśnie ta ideologia.
Omówiliśmy relacje z Węgrami, troszkę tak prześlizgnęliśmy się na Niemcach, gdzie kwestia imigrantów będzie przez długie lata podstawą zupełnie polityki tego kraju, aż ci imigranci nie staną się Niemcami i nie będzie żadnej innej polityki niż polityka imigrancka. To jeszcze trzecie pytanie, relacje Polski i Ukrainy. To nie byliśmy na to przygotowani, ale czy coś się zmieniło w międzyczasie? Czy te relacje są dobre, takie sobie...
Nie, no wydaje mi, ja jeszcze raz powtarzam za każdym razem, jak mnie pan redaktor o to pyta, że nie jestem specjalistą od Ukrainy i kolejny raz jestem zmuszony
to
przyznać.
Okej, pytanie inne w takim razie, powiedz zupełnie inaczej, podejdźmy do tego. Czy dla Polski relacje z Ukrainą są ważne? Czy to jest coś, co definiuje nas w tą bądź w tamtą stronę, czy też jeżeli się pogorszą, to nic się nie stanie? Poważnego.
Że mi się wydaje, że potencjalnie, jak mamy do czynienia z taką sytuacją geopolitycznej podróży palcem po mapie, jak ja to lubię nazywać, czyli takiego układania sobie w głowie różnych sojuszy, aliansy i tak dalej, to z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, oczywiście Ukraina demokratyczna, Ukraina, która jest Polsce sprzyjająca, jest korzystna. Natomiast ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę taka sytuacja jak w stosunkach Polski z Ukrainą, jak w stosunkach zachodu Europy z Polską. To znaczy, że mamy do czynienia z pewną fantasmagorią. To znaczy, że my Ukraińców widzimy jako tych właśnie, którzy tak bardzo chcą tej demokracji i pewnego modelu tej demokracji, który jakby dla Polski byłby najbardziej korzystny, a nie jest to wolą samych Ukraińców. Tak? No i to chyba jest największy problem, bo zawsze takie działania, to podobnie było ze Stanami Zjednoczonymi w Iraku, zawsze takie działania, które są jakby kierowane dobrą wolą i jakimś takim chęcią sprawczości, ale z kolei nie ma woli miejscowych do tego, żeby w tym kierunku podążać, no to one są narażone niestety na taki zarzut naiwności, jakiegoś idealizmu i trochę zbytniego chciejstwa. No, ja w ten sposób na to patrzę, że dopóki po drugiej stronie jakby mniejsze znaczenie ma to, czy Ukraina dla nas jest ważna, czy nie, no, a większe znaczenie to, co w rzeczywistości można osiągnąć.
W tym tygodniu, jutro już kolejna 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Czy w świat pójdzie wersja bardziej zbliżona do praw fizyki niż do praw propagandy?
No nie wiem, to jest dobre pytanie. Wiemy o tym, że jakby pełnego raportu jeszcze nie ujrzymy. Też jakby, cóż, to trudno powiedzieć, czy rzeczywiście jest taka, ja się nad tym zastanawiam jako laik też i w kwestii fizyki, i w kwestii katastrof lotniczych, bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście ileś kroków do przodu myśmy wykonali, to znaczy pewne rzeczy, chociażby udało się dokonać dowodu nie wprost, to znaczy udowodnić, że coś na pewno się nie wydarzyło, także wiemy o tym, że nie było mowy o jakiejś tam kolizji z brzozą, wiemy o tym, że różne inne rzeczy się nie wydarzyły, natomiast jazgot medialny, który jest wokół i był jeszcze nawet przed objęciem Prawa i Sprawiedliwości, czy przede wszystkim przed objęciem rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, przyczynił się do tego, że rzeczywiście najłatwiejszą postawą ciągle, jaką można zająć, jest taki agnostycyzm, mówienie, że nie wiadomo. No ale do pewnego stopnia wiadomo i do pewnego stopnia te koncepcje, one się jakby zbliżają do siebie, chociaż oczywiście jak widzę, słyszę słowa prezesa, to rzeczywiście jest duża nadzieja wiązana z tymi amerykańskimi naukowcami, którzy tworzyli ten model wirtualny i będą na tej podstawie przeprowadzać jakieś badania. Jedno, co można zarzucić Prawo i Sprawiedliwości, to na pewno, bo zapytałeś o to, czy jakiś przekaz pójdzie w świat. To wydaje mi się, że nie udało się stworzyć narracji, która byłaby, no skontrowałaby przynajmniej, żeby na świecie były dostępne dwie narracje przynajmniej. Tak? No, nawet nie mówię o tym, żeby tamtą narrację pokonać. Ja ostatnio czytałem fragment takiej książki Timothy'ego Snydera, który właśnie paranoję polską, tak mówiąc w cudzysłowie, tak oczywiście, bo ja tego nie uważam za paranoję, ale polskie takie przywiązanie do jakiegoś męczeństwa i tak dalej, jakby tworzy cały taki paradygmat, w którym zwycięstwo Trumpa, Brexit i właśnie polskie przekonanie, że w Smoleńsku doszło do zamachu, to jest część jakiegoś takiego negatywnego procesu i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tak, że na Zachodzie zupełnie o katastrofie smoleńskiej się nie mówi, tylko no, właśnie tak jak tu powiedzieliśmy, mniejszą rolę odgrywają fakty, a większą jakieś takie po prostu rozważania filozoficzno-polityczne.
Zupełnie inną sprawą jest postać Timothy Snydera jako autorytetu w jakichkolwiek sprawach. No, on jest człowiekiem jednak stojącym po stronie polskiej opozycji, przynajmniej w swoim pisarstwie, więc...
Ja nie mówię, że to jest autorytet, ja tylko mówię, jaka jest, że tak powiem, narracja też, o tak, tak bym powiedział, tak to określił. Oczywiście, że Timothy Snyder jest jak najbardziej, szczególnie w ostatnim czasie nawet w sprawie relacji polsko-żydowskich też się wypowiadał.
Co boli.
Tak.
Co boli, bo to jest dobry naukowiec i ciekawy człowiek, zna Polski, a takie kocopały wygaduje.
No niestety.
Bardzo serdecznie dziękujemy, Marcin. Maciej Kożuszek, Maciej, proszę Państwa, Kożuszek naszym gościem był. 7:27, czas zmienić temat. My zagramy Państwu piosenkę na razie. A my z francuskiej muzyki przechodzimy do muzyki niemieckiej. Sławomir Ozdyk przy telefonie ze Szczecina. Witamy serdecznie. Pan doktor oczywiście przyglądał się ostatnim dniom w Niemczech. Po pierwsze w Münsterze zamach ciężarówkowy, czy półciężarówkowy, po drugie udaremniony przez służby, jak się dowiadujemy, zamach w Berlinie. Niby dzień jak co dzień w Niemczech.
Zasadniczo jest to dzień jak codzień w Niemczech. Zamachy stają się naszą codziennością. Ten zamach był jednak, szanowni państwo, troszeczkę inny, gdyż medialnie zostaje wykorzystywany do wojny lewej i prawej strony sceny politycznej. Przede wszystkim wszystkie gazety głównego nurtu podkreślają, iż był to zamach przeprowadzony nie przez muzułmanina. Następnie podkreślano bardzo stanowczo, iż nie był to również uchodźca. I punkt trzeci, iż był to czysty Niemiec, tak zwany Waschdeutsche, wyprany Niemiec, czysty Niemiec, czyli również nie osoba pochodzenia migracyjnego, urodzona w Niemczech z rodziców, nie wiem, z Iraku, Afganistanu, Polski czy Rosji. To podkreśla się we wszystkich mediach bardzo stanowczo, jak również na zasadzie kwadratury koła, czyli jedna gazeta podała fakty, inne za nią to powtarzają, podkreśla się, iż tenże zamachowiec był związany z ruchem skrajnej prawicy czy z neonazistami, A dlaczegoż tak sądzą? Ano dlatego, już jakiś czas temu mieszkał w miejscowości Pirna, w budynku, w którym kamera Chapten, czyli takie jakby braterstwo broni, miało swoją siedzibę. Mimo tego, iż policja cały czas mówi, że nie był to zamach terrorystyczny o podłożu politycznym, media dalej spekulują, iż palce w tych działaniach na pewno maczali neonaziści. Nic nie wiemy jeszcze o tym zamachu tak właściwie dokładnie. Wiemy tylko, iż osoba była niestabilna psychicznie, miała kilka załań nerwowych, kłopoty z pracą, kłopoty z pieniążkami, nie dogadywała się w dzieciństwie z rodzicami, zostawiła taki wielki elaborat. Zrobiła taki wielki elaborat na temat swojego życia i dlaczego do tego ataku dochodzi, ale tak właściwie to na dzień dzisiejszy nic nie wiemy dokładnie, gdyż policja żadnych szczegółowych informacji nie przekazuje. Jak już wspomnieliście, nie widzieliśmy zdjęcia tego pana, znamy tylko jego inicjały, Jens R. Nic nie wiemy na temat, oprócz tego, co główny nurt prasowy w Niemczech podaje, nic nie wiemy na temat właściwych jego poglądów politycznych, ani też zapatrywań religijnych. Ja tutaj niczego nie sugeruję, ale takiej informacji nie ma i takie informacje też powinniśmy uzyskać. Oczywiście mówi się dużo na temat zabezpieczeń w Münster, dlaczego na przykład nie było polarów, czyli tych wysuwanych słupków, które zablokowałyby przyjazd ciężarówki. Wiele mówi się, iż zamachy terrorystyczne zaczynają dosięgać również prowincje Niemiec, nie tylko Berlin, Monachium czy inne większe miasta w najbliższych latach będą przez takie zamachy, kolokwialnie mówiąc, trafiane, ale również prowincja niemiecka może cierpieć pod wpływem zamachów. Najciekawszą jednakże informację, którą znalazłem w mediach, to jest informacja następująca, że centralna rada Niemców w Niemczech, tak, jest coś takiego, to tak jakby Centralna Rada Polaków w Polsce, Centralna Rada Niemców w Niemczech skrytykowała.
Bo jak jest centralna, to są jeszcze regionalne rady Niemców.
Możliwe, tak. To jest już na zasadzie takiej, że mamy Centralną Radę Muzułmanów w Niemczech, mamy Centralną Radę Żydów w Niemczech, no i mamy Centralną Radę Niemców w Niemczech, która jakby reprezentuje interesy Niemców, którzy nie zgadzają się z Niemcami, które w tej chwili są. No tak pokrótce państwu tłumacząc, ta rada zdystansowała się od ataku terrorystycznego, natomiast wszelkiej maści politycy zaznaczyli, iż krytyka, czyli to wystąpienie tej Centralnej Rady Niemców w Niemczech była za mała. Niemcy powinni masowo wyjść na ulice niemieckich miast, aby zademonstrować, iż wiarygodnie, tutaj podkreślam, wiarygodnie, dystansują się od niemieckiego terroryzmu. Także to już powinno państwu powiedzieć wszystko na temat obecnej sytuacji po zamachu w Münster, jaka w Niemczech zaczyna panować.
No cóż, gratulujemy, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało i będziemy się kontaktować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sławomir Ozdyk ze Szczecina, bo tam ma zajęcia, normalnie mieszka i pracuje w Berlinie. Dziękujemy pięknie.